Wydaje się, że dzisiejszy świat, dzisiejsze społeczeństwo wie prawie wszystko na temat życia. Poza jedną rzeczą. Jak je przeżyć? Wydaje się, że współczesny świat, ten zwariowany świat wie niemal wszystko przy obecnej technice, komputerach, laserach, kosmosie na temat życia poza jedną rzeczą, jak je przeżyć. Dlatego świat żyje w przerażeniu. Dlatego ludzie żyją w strachu. Dlatego ludzie boją się śmierci. Dlatego szpitale psychiatryczne są przepełnione, a oddziały dziecięce, jak sami widzicie, to nie jest problem Polski. Albo są zamykane, albo bo nie ma ludzi do pracy, a poziom tego, co dzieje się wśród dzieci, troszkę wczoraj o tym mówiłem, kiedy się widzieliśmy z facetami, dzieląc się krótko tym, co robimy, jest... To, co się dzieje, jest nieprawdopodobne wśród dzieci. Polska jest w czołówce Europy, jeśli chodzi o samobójstwa wśród dzieci. Nie wiem, czy widzieliście o tym. Dzieci są po prostu dzisiaj w opłakanym stanie, dlatego że ten świat robi wszystko, aby nam je zabrać. W związku z tym, jeszcze raz chcę powiedzieć, coś wymknęło się spod kontroli. Świat sobie nie radzi z tym, co się dzieje. Ale świat to jest jedno. Ja mam pytanie, a co z nami? Co z Kościołem? Czy ty sobie radzisz? Czy Kościół sobie radzi? Czy dzisiaj Kościół ma wystarczająco dużo siły, żeby przeciwstawić się ciemności? Czy Kościół dzisiaj ma wystarczająco dużo siły, żeby przeciwstawić się ciemności? Chcę ci coś powiedzieć. Szarość nie rozświetli ciemności. Tylko światłość rozświetli ciemność. I pamiętajcie, że to ciemność boi się światłości. Kto kogo się boi? Światłość ciemności czy ciemność światłości? Jezus powiedział, jesteście światłością świata. Szarość tego nie zrobi. Pamiętacie, ponieważ jesteś letni. Szarość tego nie zrobi. Dlatego dzisiaj będę znowu zachęcał was do tego, abyś żył w mocy, abyś żył w autorytecie Chrystusa. I pamiętaj, że to ty o tym decydujesz. Amen. Ty o tym decydujesz i nie daj się oszukać. O życiu nie wystarczy jedynie coś wiedzieć. Trzeba wiedzieć, jak je przeżyć. A powiedzcie mi, kto może to lepiej wiedzieć, jak nie ten, który to wszystko stworzył, jak nie święty, wszechmogący Bóg. Amen. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg Izraela. Bóg Ojciec, który posłał swojego Syna na świat, Jezusa Chrystusa, Jeszuę Zbawiciela. A potem, kiedy umarł i zmartwychwstał, kochani, pomyślcie i posłuchajcie, czy to nie rozpala waszych serc, kiedy umarł i zmartwychwstał, kiedy został wzięty do nieba, Jezus mówi, będzie coś lepszego, poczekajcie. Uczyli mu, Panie, co może być lepszego od Ciebie? Jezus mówi, przyjdzie Ten, który was wszystkiego nauczy, wszystko wam powie. Potem zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Potem przyszedł Duch Święty i dzisiaj możemy żyć właśnie w mocy Ducha Świętego i do tego zmierzam. To Bóg wie, co jest dobre. Wczoraj na męskim o tym mówiłem. Jeszcze raz to powiem. Kiedy Bóg stwarzał świat i kiedy to wszystko stworzył, powiedział, że wszystko to jest jakie? No właśnie, chłopaki już wiedzą. Niedobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Kiedy Bóg patrzy na ciebie, mówi, jesteś doskonały, jesteś bardzo dobry. A jak często myślimy o sobie zupełnie inaczej? Kiedy Bóg patrzy na ciebie, mówi, jesteś doskonały, ja cię stworzyłem. Jesteś bardzo dobry. Zwróćcie uwagę, że od samego początku stworzenia, to jest ciekawe, człowiek podlegał mocy wyższej niż on sam. Od początku stworzenia i walka o człowieka, jak pamiętacie, kiedy jesteśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej, toczy się od samego początku. Coś nie bardzo z tym oknem. Słuchajcie. Ale to dobry przykład jest tak naprawdę. Jesteś jak to okno, skrzypisz i trzeszczysz, czy naprawdę można z ciebie korzystać? Bo jeśli nie, to zostaniesz tak samo zamknięty jak to okno i będziesz bezużyteczny w Królestwie Bożym. Nie bądź jak to okno, pamiętajcie, to jest drugie okno z prawej. Więc kiedy Bóg stwarzał świat, zobaczcie, od samego początku jest walka. Człowiek zawsze podlegał sile wyższej i toczy się walka od samego początku. Bóg jedno, diabeł drugie, chciałoby się powiedzieć, a człowiek trzecie, kompletnie pogubiony. Zobaczcie, innymi słowy, to jest bardzo ważne. Człowiek zawsze będzie pod rządami kogoś lub czegoś. Zawsze. Tak było od początku. Dlatego jeżeli nie jesteś pod całkowitym panowaniem Boga, jeśli nie jesteś pod całkowitym poddaniem się temu, który cię stworzył, to zawsze będziesz pod panowaniem kogoś lub czegoś. I będą to albo ludzie, albo rzeczy, albo okoliczności, a najczęściej to wszystko jest wymieszane. I co wtedy się dzieje z twoim życiem? Jak ono wtedy wygląda? Jest to niezwykle ważne, pamiętajcie. To jest diabelska strategia, aby cię oszukać, okraść i okłamać. Pamiętajcie, czytamy to w Ewangelii Jana w 10 rozdziale od 10. Pamiętacie, złodziej, diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały. Życie w obfitości, życie w pełnym wymiarze. Powtórzę to dzisiaj kilka razy. Ty decydujesz o tym, jakim życiem żyjesz. Ponieważ Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie zrobił już dla ciebie wszystko. Masz tą świadomość? Ludzie czasami dziwnie na mnie patrzą, kiedy przychodzą po modlitwę albo po różne rzeczy. Ja mówię, ale Bóg nie może już nic dla ciebie więcej zrobić. Naprawdę? No naprawdę. Dlatego, że On już zrobił wszystko. Problem nie jest w Nim, tylko w nas. My nie nauczyliśmy się brać, my nie nauczyliśmy się chodzić w mocy Ducha Świętego każdego dnia. Jezus przyszedł po to, aby dać nam życie w obfitości, w pełnym wymiarze, od samego początku. I od samego początku była duchowa walka i duchowa wojna, która również rozgrywa się dzisiaj o twoje życie. Wczoraj na naszej męskiej grupie mówiliśmy o tym, jaka walka toczy się o życie każdego faceta. Drogie żony, módlcie się o swoich mężów. Mężów zachęcamy, aby się modlili o was. Jak zrobimy kiedyś konferencję dla małżeństw, pogadamy o tym więcej. Ale pamiętajcie, ogromne zagrożenie po to, żeby waszych facetów, waszych synów i waszych wnuków zabrać prostą drogą do piekła. Nie było takiego czasu na świecie, jak jest teraz, z takim dostępem, z taką łatwością. W każdym telefonie, w każdym komputerze jest grzech. Mówiłem o tym wczoraj. Kiedyś, żeby zobaczyć cokolwiek obrzydliwego, trzeba było się naprawdę napracować, bo taki był internet. Dzisiaj po prostu klikam i mam. Dlatego mówię, pamiętajcie, módlcie się, ponieważ o siebie nawzajem, ponieważ jest to duchowa wojna. A diabeł zrobi wszystko, aby podważać Boże Słowo. To, kim jesteś. Przeczytałem przed chwilką, Jezus mówi, masz życie w obfitości. Masz życie w obfitości? Jeśli nie, to pytam, dlaczego nie? Odpowiem ci, albo podpowiem ci, choć trochę. Dlatego, że diabeł jest mistrzem świata, jeśli chodzi o podważanie, przekręcanie i oszukiwanie. Pamiętacie początek stworzenia? Adam i Ewa i te słynne słowa? A może nawet je przeczytam kawałek. Sam początek stworzenia. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? No nie wolno nam jeść tego i tego, tam tłumaczą, znacie ten dialog? I wtedy diabeł mówi, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, czy rzeczywiście? Pomyśl nad tym. Komu ufasz? Czy rzeczywiście? Czy na pewno? To jest diabelska strategia od samego początku, aby podważyć Boże Słowo. Bóg mówi, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Często pytam ludzi w kościele, kim jesteś? Żyjesz zwycięskim, czystym życiem? Życiem pełnym pasji, życiem radości? Często słyszę, no pastorze, okoliczności, takie śmakie, kredyty podrożały, wszystko podrożało. To prawda. I masz wybór. Albo będziesz swoją radość, swoje bezpieczeństwo, swoją wiarę, swoje dobre poczucie, samopoczucie opierał na tym, co widzą twoje oczy. Albo będziesz stał w Chrystusie i będziesz opierał na tym, co mówi Boże Słowo. Mówiłem o świecie, mówiłem o tym, że świat się pogubił, nie wie jak żyć, ale czy Kościół wie? Czy Kościół ma wystarczająco dużo siły dzisiaj, aby być po tej stronie, aby przestać się martwić? A jeśli to jest początek boleści, a jeśli to wszystko musi się wydarzyć, czy my jesteśmy na to gotowi? Tak, chcę wam powiedzieć, jesteśmy na to gotowi. Tylko musimy to wziąć, musimy w tym być i nie dać się tej diabelskiej strategii, temu podważaniu, bo o tym chcę troszkę wam dzisiaj pokazać, powiedzieć, czy aby na pewno, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział. Ile jest cudownych, wspaniałych obietnic, które Bóg nam dał i żyjesz dokładnie, żyjesz w tych obietnicach cudownych i wspaniałych, czy żyjesz w okolicznościach, które są dookoła. Coś wam pokażę. Znacie ten fragment, czytaliśmy go pewnie wiele razy. To, co dzisiaj, wybacz, nie pamiętam imienia, jutro 20 modlitwa, już to mówię. Jak zawsze przyjeżdżam, to wy macie modlitwę, tak? Macie co tydzień, czy tak co tydzień macie? To dobrze. Czyli co tydzień powinien być Kościół pełen i powinien się modlić. I powiedziałeś dokładnie, może słyszysz ten fragment po raz setny, po raz tysięczny raz. Wczoraj o tym mówiłem. Wiecie, mamy jeden problem. My, Europejczycy, Amerykanie, jesteśmy bardziej europejscy i amerykańscy niż hebrajscy, niż żydowscy. I warto by się było uczyć od nich i uczyć i wracać do źródła. My naprawdę bardzo dużo wiemy. Bardzo dużo wiemy. I co z tego? A jak wygląda nasze życie? Nie wystarczy mieć wiedzę, nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy wiedzieć to i tak dalej. Właśnie na tym to polega, że my wiemy, ale potem jest brak realizacji. I znowu fragment też, który znacie. Kto jest mądry? Ten, który jak buduje to co? Wykonuje i kiedy słuchasz Słowa Bożego i go nie wykonujesz, Jezus mówi lipa, mówiąc delikatnie. Ale jeżeli słuchasz Słowa Bożego i go wykonujesz, wtedy budujesz dom na skalę. Nie odwrotnie. Chcę wam coś powiedzieć. W Królestwie Bożym nie ma drogi na skróty. Budowanie na skalę, akurat wy jesteście w górach, my jesteśmy płaskoziemcami we Wrocławiu, więc tu się pewnie trudniej buduje domy na skalę. Ale coś ci powiem. Wiecie, co rośnie szybko? Chwasty rosną szybko. Chcesz być chrześcijańskim chwastem? Czy rzeczywiście drzewem, pod którym, w którym naprawdę będzie można odpoczywać w cieniu, kiedy przyjdzie upalny, trudny dzień. Tak jest z naszym życiem, więc budujcie na Chrystusie. Ale wracam do tego, co chcę wam powiedzieć, kluczowe i ważne, żebyś zapamiętał, że ty decydujesz. Diabeł zawsze będzie podważał Boże Słowo w twoim życiu. To, kim jesteś. I tak było w przypadku Jezusa. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Będę wam czytał wybrane fragmenty. To jest kwestia chrztu Pana Jezusa i pójście na pustynię. Końcówka 3 rozdziału i potem 4. Jak pamiętacie, kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby zostać ochrzczony, czytamy o to w ten sposób. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci głębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg Ojciec mówi, to jest Syn mój umiłowany. Mówi do ciebie, jesteś moją córką, jesteś moim synem. Amen, wierzysz w to? Tak jest. Zobaczcie, jaką miłość i łaskę okazał nas Bóg. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Bóg mówi, to jest mój Syn umiłowany. Zobaczcie, co jest dalej, w 4 rozdziale. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł. I gdy pościł 40 dni, jak pamiętacie, i 40 nocy, zaczął łaknąć, pragnąć. Przystąpił do niego kusiciel. I zobaczcie, co jest w 4:3, co jest w 3 wersecie. Czy wy to wyświetlacie? A wyświetlacie. Proszę bardzo. Co jest napisane? Przystąpił do niego i co powiedział? Przeczytajcie na głos. Jeżeli jesteś, jak jeżeli jesteś? Przed chwilką Bóg Ojciec powiedział, to jest Syn mój umiłowany. A on przychodzi i mówi, co? Kim jesteś, człowieku? Za kogo ty się uważasz? Chrześcijaninie chodzący do kościoła w Cieszynie. Kim jesteś? No jak to Bóg powiedział, że jestem jego dzieckiem? Kim jesteś? To jest jego strategia. Przychodzi do ciebie i mówi, kim jesteś, za kogo się uważasz? To powiedz mu, gdzie jest jego miejsce. Miej odwagę powiedzieć mu. Czy Jezus, kiedy był na pustyni swojego życia, dyskutował z diabłem? Oto macie przykład. Nie, bo co powiedział w następnym fragmencie? Diabeł potrafi nawet cytować Słowo Boże. To ty również naucz się fragmentów Słowa Bożego, kiedy jesteś na pustyni życia i dokładnie cytuj Słowo Boże. I powiedz mu, tak, jestem synem Boga, jestem córką, jestem. I nikt mnie z tego nie wyciągnie, nikt mnie z tego nie wyrwie. Ale to nie jest koniec tej opowieści. Bo zobaczcie, Jezus odpowiedział mu, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. To nie jest koniec. Diabeł nie zrezygnuje tak szybko, ponieważ proszę bardzo, co jest w 6 wersecie napisane? I następny. Co mu rzekł? To nie jest zabawa. To jest walka duchowa. Wydaje ci się, że już załatwiłeś sprawy? Nie, diabelstwo przyjdzie znowu i powie ci znowu, za kogo ty się uważasz. Nie możesz sobie na to pozwolić. Będę to dzisiaj mówił wiele razy. Ty decydujesz. I zdecyduj dobrze i właściwie. Ty decydujesz, komu wierzysz, kogo słuchasz, z kim jesteś, pod czyim autorytetem jesteś. Problem polega na tym, że my tak często, tak łatwo się poddajemy. Tak często nie bazujemy na Bożym Słowie, ale właśnie na tym, co wiemy, na tym, co nam się wydaje. Nasłuchamy się różnych kazań tu i tam. Dzisiaj internet jest dobry, bo można z niego korzystać. Ale nawet w chrześcijaństwie przepiękna, w cudzysłowie, przeklęta platforma do tego, aby jeden na drugiego pisał okropne rzeczy, aby ludzie się przeklinali, dyskutowali, jeden o drugim źle mówił. Dzisiaj, jak ci się nie podoba twój pastor, siadasz sobie przed telewizorem, tego nie lubię. O, ten jest fajny. Jeśli tak robisz, to chcę ci powiedzieć, Jezus mówi, nazbierają sobie nauczycieli i będą słuchać tego, co chcą słuchać, tego, co ucho łechce. Jeśli nie jesteś w stanie przyjąć napomnienia od swojego pastora, to zastanów się nad swoim życiem. Komu wierzysz? Zachęcam cię, żebyś był silny, żebyś był mocny w Panu. Ale powiesz mi, pastorze, ale ja naprawdę nie mam siły. O, gdybyś znał moją sytuację. Kiedyś pewna siostra, modląc się, mówi, o Boże, gdybyś Ty wiedział. Musiałem odbyć potem rozmowę duszpasterską z nią, ponieważ Bóg wie, chce Ci powiedzieć. Ponieważ On naprawdę wie, w jakim jesteś miejscu i martwi się i płacze bardziej niż Twój pastor, niż ja, niż goście, którzy tu przyjeżdżają, ponieważ On zna Twoje serce i mówi, dałem Ci wszystko, obdarowałem Cię wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dałem Ci cudowne Boże Słowo, moje obietnice, na których możesz budować. Tak, On przyjdzie i będzie podważał to, co ja powiedziałem do Ciebie, ale to Ty decydujesz. To Ty decydujesz. Może jestem słaby, nie mam siły. To wszystko prawda. Może tak jest. Tylko chcę ci powiedzieć, moje ulubione fragmenty, które u nas we wspólnocie wszyscy cytują, nawet się śmieją, ale nie ma się z czego śmiać. Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A wszystko znaczy amen. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Tak, to prawda. Możesz przyjść i powiedzieć, dobrze, jestem słaby. Dobrze, to jest dobry początek. Jak jesteś słaby, to dobrze. Bo kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Dlaczego? Mówiłem wam, jeśli nie mówiłem, jeśli się powtarzam, nie przykrzy mi się powtarzać pewnych rzeczy. Pewien rabin w Izraelu powiedział mi ulubioną rzecz moją. Pytam, jak jest, a on zawsze mi odpowiada, im gorzej, tym lepiej. Ja mówię, co on gada? I dopiero po chwili sobie myślę, jaka jest głębia w tym. Im gorzej, tym lepiej. Bo jak już nie mogę polegać na sobie, na własnych zdolnościach, na moim tym, co mam, tu w tym miejscu, na okolicznościach, jak zaczyna być źle, to dopiero wtedy zostaje wypróbowana wiara nasza i to, na czym budujemy. Więc może rzeczywiście jesteś dzisiaj słaby. Może rzeczywiście dzisiaj potrzebujesz Bożego wsparcia, dlatego tu przyjechałem, aby ci powiedzieć, tak, ty jesteś słaby. Tak, diabeł jest od ciebie mocniejszy, silniejszy, bardziej inteligentny, przepraszam, i dużo rzeczy wie lepiej. I to jest prawda. I to jest zła wiadomość. Wiecie, jaka jest dobra? Dobra jest taka, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Bo siła nie jest we mnie, tylko w nim. Amen? I o to właśnie chodzi. żebyśmy się nauczyli tak żyć. I uczę się tego każdego dnia. To nie jest tak. Jesteśmy, pamiętacie, ostatnio o tym mówiłem, w procesie uświęcenia i w tym, że każdego dnia musimy podążać za Chrystusem. I to jest nasza odpowiedzialność. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Może właśnie jesteś na pustyni swojego życia. Może nie masz siły. To prawda. To coś ci powiem. Ucz się od najlepszych. Ucz się od tego, który dał swoje życie za ciebie. Ucz się od tego, który właśnie przeczytałem. Jest wiele tych fragmentów. Ucz się od Jezusa. Zbawcy i dokończyciela wiary. Kiedy On był na pustyni swojego życia, nie dyskutował z diabłem, ale znał Boże Słowo na pamięć i wiedział, jak się broni. Wiecie o tym, że żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Tak mówi Słowo Boże. 2 Koryntian 10:3. Żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Co to znaczy dla nas? Skoro żyję w ciele, to muszę wiedzieć, jak walczyć. Jezus wiedział. Jezus nie dyskutował, ale cytował Boże Słowo. Chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś na pustyni swojego życia, zacznij to robić. Zacznij opierać swoje życie na tym, co mówi święty, wszechmogący Bóg o tobie i do ciebie. Zobaczysz, jak będzie się zmieniało życie. Bo jeśli nie nauczymy się tego teraz, kiedy jeszcze jest dobrze, to kiedy przyjdą naprawdę trudne czasy, Kościele, będziemy świadkami tego, co Jezus powiedział. Czy znajdę wiarę, jak przyjdę? Pamiętam, kiedy nawróciłem się w 80-tych latach, 84, 5 rok. Ja powiedziałem, Panie, to jest niemożliwe. Co tu jest napisane? Przecież jest jeszcze kilku takich jak ja. Czy znajdę wiarę? No możemy wszystko. Mija tam prawie 40 lat. Jeżdżę po kościołach, zapraszają mnie tu i tam. Myślę sobie, Boże, czy znajdziesz wiarę, jak przyjdziesz? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest siła? Gdzie jest moc? Gdzie jest radość? To nie jest temat dzisiejszego nauczania, ale też chcę ci powiedzieć, jeżeli nie będzie w tobie naturalnej radości, wdzięczności ze zbawienia, z tego, że jesteś zbawionym grzesznikiem, że twoje grzechy są przebaczone, że twoje imię zapisane jest w Księdze Żywota Wiecznego. Moje ulubione powiedzenie, jeśli to na tobie nie robi wrażenia, to już nic na tobie nie zrobi wrażenia. Wiesz, dlaczego dawno nikogo nie zaprosiłeś tutaj do kościoła? Bo nie masz mu nic do powiedzenia. Bo jesteś smutnym, sfrustrowanym, wierzącym człowiekiem, który zamiast budować życie na skalę na Chrystusie, jest pogubiony. I co mam powiedzieć moim znajomym? To jest jeden z największych cudów, kiedy ludzie patrzą na twoje życie i mówią, dlaczego on jest taki spokojny? Dlaczego on potrafi coś, czego ja nie potrafię? Dlaczego on jest uśmiechnięty i wesoły, pomimo tego, że widzę, że tak naprawdę jest powód do tego, żeby się martwił. Wszyscy się martwią. Dlatego, bo my nie jesteśmy z tego świata. Bo ja nie jestem z tego świata. Żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, znacie to, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Gdzie chcesz znaleźć ukojenie dla swojej duszy? Gdzie? W świecie? W Egipcie? W Egipcie jest tylko ucisk, trud, ból, znój. Byłeś tam, pamiętasz? Tylko w Jezusie jest ukojenie, tylko w Nim. Już to mówiłem, w duchowym świecie nie ma drogi na skróty. Nie możesz dwóm Panom służyć. Nie możesz być trochę w Kościele, trochę z Chrystusem i trochę w świecie. To znaczy możesz i chcę ci powiedzieć, że wielu wierzących ludzi tak robi. I potem, kiedy z nimi rozmawiam, dokładnie są nieszczęśliwi, są smutni, są pogubieni. dlatego że żyją trochę tu, trochę tam. Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, z domu niewoli. Bóg wyprowadził ciebie i mnie z mojego Egiptu, z domu niewoli, przez ofiarę Baranka Bożego, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i dał nam wolność. Dzięki Ci, Jezu. Zobaczcie, z miejsca utrapienia do miejsca ukojenia i odpocznienia, z miejsca ciemności do miejsca światłości, z ucisku, z niewoli do wolności. Halleluja, tak? Dlatego dzisiaj naprawdę jest ważne pytanie. Gdzie jesteś w swoim życiu? Kiedy myślę o Egipcie, tym prawdziwym, nie musisz sobie wyobrażać. To jest obraz naszej niewoli duchowej. Ale pomyśl chwilkę o tym. Gdzie jesteś? Czy łazisz naprawdę cały czas po pustyni swojego życia? Tuż na granicy z Egiptem? I ciągle spoglądasz jak Izrael? Znowu się pokręcisz troszkę i znowu patrzysz? Czy możesz powiedzieć, powtórzyć za mną? Wiecie co? Ja nawet nie pamiętam już, gdzie jest Egipt, bo jestem już tak daleko od niego. Ja jestem wolnym człowiekiem, ja nawet nie patrzę w tamtą stronę. Ja nie muszę się zastanawiać, bo ja wiem, jak tam było. Nie można żyć trochę tu, trochę tam. Ja jestem kompletnie w innym świecie. Jestem tak daleko. A tak wielu ludzi jest trochę tu, trochę tam. Ten fragment, który mówi o tym, gdybym miał więcej czasu, myślałem, żeby go dorzucić, ale nie zdążymy. Przeczytajcie go w domu. Przeczytajcie go w domu. Raczej nie przed obiadem, bo nie będzie wam smakował. Raczej po. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział. Tylko wspomnę o nim. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi, zwróćcie uwagę na słowo wszyscy. Pierwszy raz. Wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy w Mojżesza byli ochrzczeni. Wszyscy ten sam pokarm jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili i jedli. Wszyscy pili z Chrystusa. Macie to wyświetlone. I co jest napisane? Większość, lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. I dalej w szóstym. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I tu macie wymienione grzechy, które sprawiły, że pozostali na pustyni swojego życia i nie doszli do ziemi obiecanej. Chciałbym dzisiaj, bracie, siostro, przyjacielu, żebyś naprawdę mógł powiedzieć, że jestem... Egipt w ogóle jest gdzieś tam. Ja jestem na skraju, na krawędzi w ogóle nowego życia, mojego spotkania się z Bogiem, ponieważ każdy dzień jest darem z Bożych rąk i każdego dnia oczekuję Go, że przyjdzie. Każdego dnia jestem gotowy. Czy jesteś gotowy? Nie można babrać się w grzechach, a potem mówić, że tak trudno i dziwnie wygląda moje życie. Nie można tego robić. Czy żyjesz w odpocznieniu, czy żyjesz czystym, świętym życiem pełnym pasji? Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata. Inne tłumaczenia mówią, nie dostosowujcie się. Inne mówią, nie ważcie się dostosowywać. Widzicie to? Ale się co? Przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Po co? Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Chcesz żyć w odpocznieniu? To jest piękny fragment, ale tu jest napisane, nie upodabniaj się do tego świata. Nie patrz na Egipt i na to, co jest w Egipcie, tylko patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Nie flirtuj z Egiptem, nie flirtuj z grzechem. Jeden z tych pięknych fragmentów, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Rzymian 8, od 31. Poczekam, abyście widzieli. Rzymian 8, od 31. Tylko tam potem przeskocz, proszę. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, kolejna obietnica. Jeśli Bóg z tobą, któż przeciwko tobie? Kto ci da radę, bracie, siostro? Czy myślisz tak o sobie? Jeśli Bóg ze mną, Bóg jest ze mną, ja się nikogo nie boję. Zaraz wrócę do tej najtrudniejszej rzeczy, o której często też wierzący ludzie mnie pytają, do śmierci. Nikogo i niczego się nie boję, bo jeśli Bóg jest ze mną, któż przeciwko mnie? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim, z Chrystusem darować nam wszystkiego. Widzicie? I dalej. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. I popatrzcie, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, mówi Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, wysokość, głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Amen? Poza jedną osobą. Żadne okoliczności, żadne moce poza tobą samym. I znowu to dzisiaj powiem, ty decydujesz. Ten fragment mówi o tym, że nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nie oddam tego nikomu. Możesz mi mówić, nie wiem, co chcesz. Możesz się nasłuchać, kogo chcesz. Możesz powiedzieć, że trzeba to inaczej interpretować. Przepraszam, mam to gdzieś. Nie oddam tego. Słowo Boże mówi do mnie, nikt mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej, więc ja sobie nie pozwolę tego zabrać. Będę chodził w tym każdego dnia i będę tym żył i będę Bogu dziękował. Panie, nikt mnie nie odłączy od Twojej miłości. Wszystko mogę w Chrystusie. Każdego dnia to Ty decydujesz, pamiętaj. Dzisiaj chciałbym, żebyś to zapamiętał. To Ty decydujesz. Nikt Cię nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ty decydujesz. Ani smutek, ani żadne rozczarowanie. Jesteśmy w tym miejscu. Ani śmierć, ani okoliczności, ani różne dziwne rzeczy, do których niestety, które będziemy doświadczać, bo jesteśmy na tej ziemi. Nikt Cię nie odłączy. Poza Tobą. I teraz uwaga. Wystarczy, że zaczniesz tracić Jezusa z oczu. I znowu się zacznie. Najpierw, patrzę jak mam daleko, najpierw będziesz się tak cofał w stronę Egiptu, kiedy stracisz Jezusa z oczu. A potem się już pogubisz, już potem nie będziesz wiedział w ogóle, gdzie chodzić. Czytaliśmy o tym. I zaczniesz wracać i znowu zacznie się dziać w twoim życiu. Diabelska strategia, kiedy przyjdzie i będzie podważał. Czy aby na pewno? Tam, jak to nikt cię nie wyrwie z Bożych rąk. Czy aby na pewno? A okoliczności, przez które przechodzisz, a ten ból, który masz w sercu. Słuchajcie, nie rzucam tych słów łatwo, ponieważ jestem przekonany, że i tu na sali, i może ci, którzy będą nas słuchać, może przechodzisz przez naprawdę bardzo trudny okres swojego życia. Sam przez wiele przeszedłem, ci, którzy znacie moje życie, ale chcę ci powiedzieć, nie możesz na tym budować. Bóg powiedział, jestem z tobą, nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zostawiłem i nigdy cię nie zostawię. Ale kiedy tracimy Jezusa z oczu, zaczyna się dziać coś niedobrego. To jest diabelska strategia. To jest gotowanie żaby. Wiecie, jak żabę ugotować? Wrzuć żabę na gorącą wodę, to ci wyskoczy z garka. A wrzuć żabę do zimnej wody i rozpal gaz pod nią. Tak działa grzech. Tak właśnie gotuje się wierzących i całe piekło się raduje. Wierzący są, za chwilę umrą, są gotowani, ale w ogóle tego nie czują, bo wydawało się, że jest dobrze. Dlaczego? Bo stracili Jezusa z oczu. Kiedy byłem tutaj u was ostatnio, mówiłem wam, tylko przypomnę, Piotra chodzącego po wodzie i wiele innych. Pamiętacie, kiedy patrzył na Jezusa, szedł po wodzie. Była dookoła co? Burza, zawierucha, pamiętacie, co było i tak dalej. Fantastyczny fragment, wróćcie do niego. Kiedy Jezusa miał blisko przed sobą, jest napisane, że się chłop rozejrzał na prawo i na lewo, jest napisane i zobaczył, że jest burza i zaczął tonąć. Widzicie siebie? Przecież przed chwilką była burza. On wychodził, kiedy lało, grzmiało, majtało łódką, wyszedł i szedł. I nagle się rozejrzał. My robimy dokładnie to samo. Patrzymy na okoliczności, mówimy, wow, jakie okropne okoliczności. A czy one były przed chwilą? Były takie same. Będą i może jeszcze gorsze będą, ale kiedy będziemy patrzeć na Jezusa, przejdziesz przez to wszystko, będziesz chodził po wodzie. Bóg cię przez to wszystko przeprowadzi. Po to posłał swojego Syna. Po to została złożona największa ofiara, jaka kiedykolwiek się dokonała. Nikt więcej dla ciebie nie zrobił. Ludzie mnie pytają, no dobrze, a śmierć? Zawsze z dumą mówię, że 10 na 10 osób, które znam, wszyscy umierają. Wy też tak macie? Ciekawe, nie? No to czego się martwisz? Czego się boisz, skoro Bóg tak zaplanował? Albo jesteśmy zbawieni, albo nie. Coś wam przeczytam. Hebrajczyków 2,14. Jezus przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, po to, aby wyzwolić wszystkich ludzi, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie żyją w niewoli. Jeśli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że naprawdę boisz się tego spotkania, to chcę ci powiedzieć, albo nie znasz Jezusa, może znasz religię, skąd inną bardzo dobrą zielonoświątkową, ale nie znasz Jezusa. Bo jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli jesteś nowym człowiekiem, strach nie będzie nad tobą panował, bo nie ma do ciebie dostępu. Będzie miał dostęp tylko wtedy, kiedy ty mu na to pozwolisz. Słowo Boże mówi wyraźnie, przyszedł po to, aby uwolnić nas przed lęku, przed śmiercią. Znowu, bierzesz to? Wierzysz w to? Czy będziesz słuchał? Czy aby na pewno? Czy aby na pewno Bóg tak powiedział? Czy aby na pewno to działa? No nie, to pomaga. 10 na 10 wszyscy umierają, czyli ja też. Jaki jest problem w tym? Ważne jest, co jest dzisiaj i jak przeżyjesz dzisiaj dzień. Jak przeżyjesz dzień jutrzejszy, jeśli Bóg ci pozwoli. Jeśli każdego dnia nauczymy się chodzić krok po kroku za Jezusem i przeżywać w ten sposób dni, życie będzie wyglądało inaczej. Będziesz szczęśliwym, wolnym człowiekiem. Będziesz mógł się cieszyć każdego dnia. Jeśli jesteś, a ja jestem tu po to, aby ci powiedzieć, abyś był pod całkowitym panowaniem woli Bożej, to nigdy nie będziesz poddany żadnym okolicznościom, żadnemu strachowi, żadnym złym rzeczom. Jeśli jesteś, i dzisiaj zachęcam cię do tego, żebyś był pod panowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyś wszystko oddał w Jego ręce. My tak często i tak łatwo o tym mówimy. Śpiewamy pieśni, mówimy tak, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Do pierwszej modlitwy. Gdzie wiecie, co robimy, nie? Rozwijamy całą listę i płaczemy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Ty decydujesz. A może lepiej zacząć modlitwę? Każdego dnia od rana. Jak z toalety wyjdziecie, to wiecie już, co macie robić. Od tego, żeby podziękować Bogu za zdrowie, za życie, za rodzinę, za pracę, za tyle rzeczy, które mamy. Nie będę się rozkręcał, bo to lubię. Za wodę w kranie, za kawkę, którą dzisiaj piłeś, za ciasto, które zaraz zjemy, za obiad, który mamy. Tak wiele rzeczy. Życie z Chrystusem jest piękne i fascynujące. I mówię wam to za każdym razem, jak tu jestem. Moja żona nawet wie, co ma mi napisać na moim nagrobku, jeśli ja odejdę pierwszy. Nie rozmawiacie o tym w domu? Boicie się tego? Nie, mamy wszystko ustalone. Ja nawet powiedziałem, jak mam je pochować. Dechy, trumna, żadnego garnituru, jak żołnierza w prześcieradło. I wie, i nawet wie, co ma mi napisać. Ja wciąż żyję. Jest cały tytat. Ja mu kiedyś mogę wysłać. Jak chcecie mieć tak samo na nagrobku, może być. Żeby ludzie myśleli, kiedy będą przechodzić. Jak to facet żyje, skoro jest martwy? Wszystko tam jest napisane. My nie mamy z tym problemu, my o tym rozmawiamy. Mówiąc poważnie, nie mam tego zapisanego. Ale naprawdę, drodzy małżonkowie, rodziny, kiedy my o tym nie rozmawiamy, wiecie, ile jest problemów, kiedy nagle ktoś umiera w domu i nagle nic nie wiadomo. Żona nic nie wie o mężu. Mąż nie wie nic o żonie. Pieniądze, kasa, kto za co płacił, gdzie, co, rachunki, długi. Naprawdę? Ja to muszę swoją zmuszać. Mówię, siadaj, tu jest numer konta, tu jest PIN, żebyś wiedziała. Nie. Chodź, tu musisz to wszystko wiedzieć. Bo nie wiadomo, jak będzie. Czy ja jestem nienormalny i szukam sobie śmierci? Czy ja wyglądam na takiego faceta? Całe szczęście, dziękuję. Ja żyję dniem dzisiejszym. Ja dzisiaj jestem z wami i cieszę się, że mogę być z Wiolą, że mogę być z córeczką. Jedną, druga została we Wrocławiu z mężem. Tyle powodów jest do szczęścia i radości. Do tego, żeby przeżyć ten dzień najlepiej, jak się da. Do tego, żeby żyć radosnym życiem. Wiecie, taki błąd, który często popełniamy, ja będę już lądował, bo jak nie wyląduję, to będziecie tu siedzieć i siedzieć. Taki błąd, który często popełniamy, to jest, zobaczcie, prawdą jest, absolutną prawdą, bez wiary nie można podobać się Bogu. Amen? Koniec. To jest bezdyskusyjne. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale posłuchajcie, bo chcę wam to powiedzieć, żeby żyć zwycięskim życiem, o którym dzisiaj mówimy, potrzebna jest absolutnie wiara. W to, że Bóg to powiedział, pamiętacie, i ty decydujesz. Tak? Ty, wszyscy, ja decyduję. Czy wierzę Słowu Bożemu, czy wierzę temu, co mówi ten świat, czy wierzę temu, co mówi ten chory system, czy wierzę temu, co mówi to chore społeczeństwo. Komu wierzę? Ja decyduję. I do tego potrzebna jest wiara. I wiara jest najpotężniejszą siłą. Jest wielką, potężną siłą, bo bez wiary nie można się podobać Bogu. Ale posłuchajcie, pod warunkiem, że tą wiarę naprawdę wpuścisz do swojej duszy i swojego życia i będziesz żył w oparciu o nią. Bo jest inny fragment i to jest błąd, który popełniamy. Jest napisane, że wiara bez uczynków? Na co komu taka wiara? Wiecie, znam zbyt wielu wierzących ludzi, którzy siedzą przed telewizorem. Możesz mieć całą wiarę całego świata. Jak będziesz siedział przed telewizorem albo komputerem i tylko się modlił i nic nie robił, coś ci powiem, nic się nie zmieni w twoim życiu. Szybciej niż myślisz, będziesz sfrustrowanym, wierzącym człowiekiem, bo nie czytasz uważnie i nie stosujesz tego, co Bóg powiedział. Wiara jest czynna w miłości. Wiara jest dopiero wtedy wiarą, kiedy działa. My musimy działać. Nie możesz tylko siedzieć i płakać, i jęczeć i użalać się nad swoim życiem. Masz cudowne Boże obietnice i wiarę, która mówi, góry będziesz przenosił, ale zastosuj to. Czy myślisz, że Bóg da ci prawo... Kto zdawał na prawo jazdy? Przynajmniej więcej niż 3 razy. Ręka do góry. No, parę osób jest. Znam takich, którzy zdają po 10 razy. Czy myślisz, że Bóg da ci prawo jazdy tylko dlatego, że będziesz się modlił? Czy Bóg pozwoli, żebyś zrobił sobie krzywdę i innym krzywdę? Musisz coś zrobić, czyli musisz się co? Nauczyć. Najpierw przepisów ruchu drogowego, a potem tego, jak jeździć. Możesz się modlić, ile chcesz. To samo wam mówiłem ostatnio, a może wam nie mówiłem, dokładnie, że można się modlić i modlić i modlić o zbawienie tego miasta. I możecie mieć wiarę w to, że Bóg ma wielki plan, bo jeszcze trochę miejsc jest wolnych, żeby one się zapełniły. Nic się nie zmieni, jak nie będziecie zapraszać ludzi na nabożeństwa. Nic się nie zmieni, jak nie będziecie głosić Ewangelii. Ale my się modlimy. Chwała Bogu. Róbcie to dalej. Nie wiem, czy zaprosicie jeszcze, ale jak zaprosicie, to pogadamy o tym. Widzicie, czy coś się zmieniło? My musimy działać. Jesteśmy powołani do tego. Nie tylko wiedzieć i mówić, ja to wiem. Bóg mówi, ale ja to zawsze mówię, wyobraźcie sobie taką sytuację. Pan Jezus z apostołami, a propos planu i działania. I siedzą tam przy tym stole, ostatnia wieczerza i Jezus mówi, co też ja miałem robić z tymi chłopakami? Ludzie, zapomniałem. Wyobrażacie sobie apostołów, Pana Jezusa, który mówi, co ja miałem robić z nimi? Tak tu przyszedłem na ten świat, ale zostało mi jeszcze 3 miesiące życia. Dzień w dzień zaplanowany. Praca, praca, praca. Do wiary musisz dodać pracę i rozsądek. I jak to połączysz, to wiara będzie czynna w miłości, a jak będzie czynna w miłości, będziesz góry przenosił w swoim życiu. I będą się działy niesamowite rzeczy. Chcesz mieć przełomy w swoim życiu? Chcesz widzieć przełomy w swoim życiu? To zacznij działać z wiarą. Mówiliśmy o tym. Ty jesteś słaby, to prawda. Ale większy, silniejszy, mocniejszy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Więc połącz to i zacznij żyć pełnią życia. Amen? Poproszę zespół, bo nie wyląduję. Już będę miał z was z tyłu, to będę musiał kończyć. Moc Bożego Słowa. Pamiętajcie, to jest dar od Boga. Te wszystkie cudowne Boże obietnice, które mamy. Uchwyćcie się ich. I naprawdę zachęcam was, Kościele. Nie muszę nikogo przekonywać, że świat zwariował. Nie idziemy w dobrym kierunku. Ale my nie jesteśmy z tego świata, mówiliśmy o tym. Dlatego uchwyćcie się Bożych obietnic. Weźcie wiarę, bez której nie można się podobać Bogu. Do tego dołóżcie wszystko, co możecie i rób, co do ciebie należy, a zobaczysz, jakie będą przełomy w twoim życiu. Bo Bóg jest dobrym Bogiem, bo Bóg jest miłosiernym Bogiem. W Jezusie Chrystusie obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I znowu powiem, wszystko to znaczy wszystko. Problem nie jest w Nim, tylko we mnie. Dlatego zachęcam was. Żyjcie pełnią życia. Żyjcie pełnią życia. Jeśli są rzeczy, które trzeba zmienić, zmieniajcie. Jeśli choć jedna osoba dzisiaj zrobi coś dobrego ze swoim życiem, to już jestem Bogu wdzięczny za to. Aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Słowo Boże mówi w Piotra, też wczoraj czytaliśmy, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakie powinno być nasze życie, Piotr pyta. No jakie? No ja was też dzisiaj pytam. No jakie? No właśnie pełne pasji, pełne miłości, pełne wiary, pełne działania. I dzielcie się tą swoją miłością do Boga z innymi ludźmi. Ludzie bardzo potrzebują Boga. Bardzo. Jeszcze 10-15 lat temu stałem przed naszą wspólnotą i mówiłem, naprawdę, jest jakaś czapa, jakaś ciemność. Ludzie nie chcą rozmawiać, kiedy przyszła odwilż. Ale dzisiaj wszystko ma swój cel, wszystko ma swój czas. Te pandemie, te wojny, to wszystko. To nie są dobre rzeczy. Ale jak mówi mój przyjaciel, pastor Mirek Kulec, nie nasz świat się wali. Wielu ludzi dzisiaj, gdziekolwiek jestem, rozmawiam prostymi słowami. Nie opowiadajcie teologii, proszę was. Powiedzcie im, co Jezus zrobił w waszym życiu. Powiedzcie im, co się wydarzyło. Powiedzcie, że byłem na konferencji, pojechałam taka, byla jaka, wróciłam, halleluja. Cieszę się, że mogłem być z wami znowu. Bardzo was lubię. Lubimy tutaj przebywać, lubimy być z wami. Jeszcze raz, kiedy będziemy się modlić, dziękuję Bogu za każdego z was. Kościele umiłowany, naprawdę, weźmy się do pracy, do nowego życia. Każdy dzień jest wyjątkowy i nie marnujmy dni. Tak często nam życie przebiega, przelatuje przez palce. Nie pozwól sobie na to. I nie słuchaj tego diabelskiego głosu. Słuchaj głosu Ducha Świętego. Amen. Niech was Pan błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.